Nazywam się Witold Głowacki, jestem zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Nasza Historia. A witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z cyklu Dziedzictwo 3 maja. Rozmawiamy w nim o czystej polityce, o sejmowych koteriach i partyjnych frakcjach. Tyle, że to polityka z ostatnich chwil przedrozbiorowej Polski, z okresu, w którym obradował Sejm czteroletni, zwanym też Wielkim. Moim gościem jest pan Maciej Jasiński, historyk z Królewskiej Fundacji Jana III i Marii Kazimiery Sobieskich. Dzień dobry panu.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie ustawa regulująca ustrój prawny kraju. Posłuchaj cyklu podcastów pod tytułem Dziedzictwo 3 maja. Odcinek 3. Frakcje i koterie Sejmu czteroletniego. O co chodziło w grze o konstytucję?
Jak wyglądała ogólna sytuacja polityczna Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego? Czy można było ją nazwać krajem suwerennym, niepodległym?
Zdecydowanie nie. To jest właśnie taki ewenement, że w momencie, kiedy Stanisław August Poniatowski wstępował na tron, Rzeczpospolita była krajem ogromnym. I wydawałoby się, że jako taki powinien być krajem silnym, powinien być krajem dominującym, powinien być krajem, który jest podmiotem. Niestety, no tak się losy potoczyły, a sytuacja polityczna i epoka saska, która bardzo zgubnie wpłynęła na to, że Rzeczpospolita nie była już krajem silnym, spowodowały to, że Polska stała się krajem, taką marionetką w rękach sąsiadów, którzy bez większych problemów mogli wpływać na losy bezbronnej, bo liczącej w różnym okresie, ale tak około 24 tysięcy żołnierzy, ogromny kraj, 24 tysiące wojska i silni sąsiedzi, bogaci sąsiedzi, a w środku kraj wielki, skłócony i słaby.
Już chyba sama koronacja Stanisława Augusta była taką boleśnie trafną ilustracją stanu Rzeczypospolitej. Elekcje zabezpieczała prywatna armia magnacka Czartoryskich, zabezpieczała ją tak naprawdę przed ewentualnymi działaniami innych prywatnych armii magnackich, z których każda była porównywalnie silna z armią koronną. Wszystkiemu temu przypatrywały się jeszcze wojska rosyjskie, a sam Stanisław August, kim on właściwie był w momencie elekcji?
Tak. Właśnie. Pan redaktor tutaj skupił się już na samej elekcji Stanisława Augusta i o tych silnych wpływach państw ościennych. Ja bym może jeszcze troszkę sięgnął wcześniej.
Bardzo proszę,
bo już elekcje Augusta II, potem elekcje Leszczyńskiego, potem August III, to są wszystko elekcje, które były przeprowadzane albo przy pomocy obcych bagnetów, albo przy pomocy silnej polityki państw ościennych, która ustalała, kto na tronie Rzeczpospolitej ma zasiąść. I w momencie, kiedy przyszedł ten rok 1764 i nasza ostatnia, w cudzysłowie damy, wolna elekcja, to wydaje mi się, że nie powinniśmy na to patrzeć jako elementu, że obce mocarstwo, w tym przypadku Rosja, posadziło na tronie Rzeczpospolitej swojego wybrańca. Bo tacy wybrańcy już zasiadali na tronie polskim wcześniej. Natomiast kim był Stanisław August Poniatowski i dlaczego się jego postać właśnie pojawiła jako kandydat? Musimy spojrzeć na stronnictwa polityczne, które w owym czasie funkcjonowały. Były to stronnictwa związane z silnymi rodami magnackimi. Jeszcze w czasach saskich takie dwa najbardziej rywalizujące ze sobą, to Czartoryscy i powiązani z nimi magnaci, między innymi wybitna postać Stanisław Poniatowski, ojciec króla, który pod koniec życia dosłużył się bardzo wysokiego urzędu, bo kasztelana krakowskiego, to stronnictwo stanowiło tak zwaną familię. I w opozycji do nich pojawiło się inne ugrupowanie właśnie na zasadzie tej rywalizacji. Nie dopuścimy, żeby jedni wybili się, uzyskali większe prerogatywy, większe stanowiska, w związku z tym stanowimy przeciwwagę. Także rozgrywki były na szczeblu magnackim.
I tu chodziło trochę o interesy rodowe
początkowe. O interesy rodowe, tak. Tutaj taką silną opozycją dla familii była rodzina Potockich. I tak jak Czartoryscy w pewnym momencie skupili się, najpierw próbowali przy pomocy Augusta II Sasa uzyskać dla siebie prerogatywy. Jednocześnie August starał się, żeby przy pomocy familii nie dochodziło do zrywania sejmów, bo wtedy też mógłby coś przeprowadzić na sejmie. No to oczywiście opozycja wobec familii sejmy zrywała i zmiany nie mogły zachodzić. W związku z tym, jeżeli nie w oparciu o słabego króla, no to trzeba się oprzeć na silnym, wpływowym sąsiedzie. Familia związała się z dworem rosyjskim. Potoccy różnie próbowali z dworem berlińskim, próbowali z Francją. Niemniej ze względu na układy naszych sąsiadów, a mianowicie głównie Rosji i Prus, kiedy w 1764 roku doszło do tej, jak powiedzieliśmy w cudzysłowie, ostatniej wolnej elekcji, to najwięcej do powiedzenia miała Rosja. I to ona zadecydowała, że Stanisław August zasiądzie na tronie. To jej pieniądze i jej wojsko. Wojsko, które wtedy już stacjonowało na terenie Rzeczpospolitej. Natomiast był to również szok dla samej familii. Bo Czartoryscy liczyli, że to nie bratanek zasiądzie, tylko któryś z Czartoryskich będzie królem.
Tak, albo głowa rodu, albo...
Adam Czartoryski. Natomiast to potem wpłynęło na pewien rozdźwięk i rozejście się dróg Stanisława Augusta i familii. Niemniej to caryca zadecydowała, caryca, która znała Stanisława Augusta Poniatowskiego. On był sekretarzem ambasadora Anglii na dworze w Petersburgu. No i wtedy caryca Katarzyna miała okazję poznać Stanisława Augusta i w 64 roku zadecydowała, że to on będzie na polskim tronie.
Więc w momencie elekcji Stanisława Augusta mamy do czynienia z rywalizacją tych dwóch najsilniejszych stronnic magnackich, z których żadne nie jest jakimś szczególnym miłośnikiem idei suwerenności, niepodległości Polski i którym chodzi głównie o rodowe interesy. Jak to możliwe, że niespełna 30 lat później, w momencie, gdy obraduje Sejm czteroletni, i kiedy zaczynają się prace nad i reformami państwa bardzo daleko posuniętymi i nad Konstytucją 3 maja, te interesy rodowe zdają się już ustępować nieco innemu pojmowaniu rzeczywistości. Skąd ten taki przeskok?
Powiedziałbym, że jest to ogromna zasługa króla. Ogromna zasługa Stanisława Augusta Poniatowskiego, który położył wielki nacisk na edukację i uświadamianie. W momencie uchwalania konstytucji te siły polityczne były już zupełnie inne. Były to siły wykształconych grup szlacheckich, ale nie tylko szlacheckich, bo chociażby i mieszczanie też bardzo aktywnie działali w owym czasie. Natomiast faktycznie przechodzi od takiej zmiany, jak pan redaktor powiedział, rywalizacji rodów magnackich o prymat do podziału innego. Jaka ma być dalej Rzeczpospolita? Nasze myślenie. W związku z czym powstały trzy takie ugrupowania polityczne. Najbardziej konserwatywne. Zachowawcze, stronnictwo hetmańskie. No to hołdowało dotychczasowym strukturom państwa, dotychczasowemu układowi i działało na rzecz zachowania tych wszystkich przywilejów, bo ich pozycja była silna. No, w tym stronnictwie hetmańskim, zresztą sama nazwa na to wskazuje, przewodniczyli głównie hetmani. Branicki, Rzewuski, Kosakowski. I oni postanowili działać na rzecz utrzymania dotychczasowej struktury, dotychczasowego stylu funkcjonowania państwa. I co ciekawe, też w oparciu o Rosję. Zresztą dla Rosji, dla Prus, bardzo korzystny był taki marazm, taki troszkę nieład panujący właśnie w tych środowiskach politycznych w Rzeczpospolitej. Drugie stronnictwo, które również opierało się o Rosję, ale to było stronnictwo dworskie, stronnictwo królewskie. Stanisław August zdawał sobie sprawę, że sam nie jest w stanie przeprowadzić zmian, które bardzo chciał dokonać i które już zaczął przeprowadzać. A mianowicie w myśl ustaw Sejmu Konwokacyjnego zaczął reformować i to gruntownie kraj. Reforma monetarna, reformy gospodarcze, reformy edukacyjne. To wszystko stawiało na nogi kraj, na czele którego on zasiadał. Natomiast widział jedyną szansę, ponieważ nie dysponował silną armią, nie dysponował zasobnym budżetem, że jedyną pomocą we wprowadzaniu tych zmian drobnymi krokami będzie Rosja. No i pojawia się trzecie ugrupowanie polityczne, a mianowicie stronnictwo patriotyczne, które widząc, jak Rzeczpospolita jest uzależniona, szczególnie od Rosji, jak dokonuje się różnego rodzaju gwałtów. No, chociażby sama kwestia bezprawnego aresztowania i wywiezienia do Kaługi polskich senatorów, co zapoczątkowało Konfederację Barską. Jak mieszanie się w sprawy takie bardzo dla nas istotne, a mianowicie sprawy religijne, jak narzucenie przez Repnina praw dla dysydentów.
To był z kolei pretekst pierwszego rozbioru.
No właśnie, to było ewidentne mieszanie się w sprawy polskie. Stronnictwo patriotyczne postanowiło, że jego działania będą szły w kierunku zmian, ale antyrosyjskich. Trzeba się pozbyć wojsk rosyjskich, trzeba wzmocnić armię, trzeba dokonać przemian wewnętrznych w kraju.
Od 1772 roku, czyli od pierwszego rozbioru, ta suwerenność Polski jest jeszcze bardziej ograniczona i jeszcze większy wpływ mają zarówno ambasadorzy państw ościennych, jak i nowa instytucja, która została powołana przez zaborców, znaczy przez Rosję w tym momencie i przez nią kontrolowana, czyli Rada.
Rada nieustająca. Niektórzy ją nazywali zdradą nieustającą. No właśnie. I tu sięgnęliśmy do roku 1772, do pierwszego rozbioru Polski, kiedy po pierwszym takim wielkim, chyba największym w naszych dziejach powstaniu narodowym Konfederacji Barskiej, nasi sąsiedzi zdecydowali się, że jednak wkroczą i dokonają zaboru przynajmniej części ziem Rzeczpospolitej. No i to był niezwykły wstrząs dla w ogóle opinii społecznej, ale przede wszystkim dla tych rządzących. Już nie to, że Polska jest krajem słabym, to nikomu nie zagraża, w związku z tym jesteśmy bezpieczni. My nie jesteśmy bezpieczni. My musimy dokonać zmian, bo się sami nie obronimy. I tutaj w tym momencie nastąpiła ogromna przemiana w myśleniu tych rządzących. Natomiast sama Rada Nieustająca, która faktycznie dawała z jednej strony ogromne ograniczenie i duży wpływ ambasadora rosyjskiego na poczynania króla, można by i na nią troszkę inaczej spojrzeć.
To była bardzo nowoczesna instytucja.
To była, można powiedzieć, taka namiastka polskiego rządu. Zresztą Rosja wzorowała się w tym przypadku na Szwecji. Tam też Szwedom narzucili takie ciało ograniczające.
Rada Państwa to się chyba nazywało, tak, w Szwecji.
No i w tym momencie możemy się zastanawiać, czy faktycznie Rada Nieustająca była złym ciałem, czy dobrym. Przy okazji jeszcze tego Sejmu pierwszego rozbiorowego udało się Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu wytargować od Rosji utworzenie Komisji Edukacji Narodowej, co było pierwszym na świecie ministerstwem edukacji. Zreformowano diametralnie szkolnictwo. Dzięki temu w okresie Sejmu Wielkiego już była ogromna liczba światłych, wykształconych polityków. Natomiast sama Rada w pewien sposób ograniczała warcholstwo, bezład związany ze zrywaniem Sejmów przez liberum veto, gdyż bardziej ograniczyła władzę w państwie do faktycznie pewnej grupy, na którą bezpośrednio wpływała Rosja, ale to warcholstwo, które powodowało totalny nieład w państwie, było w pewien sposób eliminowane.
I w ten sposób do systemu został trochę wprowadzony taki element władzy wykonawczej, który wcześniej miał mniej lub bardziej fasadowy charakter wokół króla, który z kolei był pozbawiony sporej części prerogatyw, jaką mieli jego monarchowie, odpowiednicy w Europie.
No właśnie, można powiedzieć, że już idziemy w tym kierunku tego trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, czyli Sejm, władzę wykonawczą, czyli król i Rada Nieustająca, czyli ci ministrowie, te departamenty, które poszczególne się zajmowały poszczególnymi resortami. No, władza sądownicza jeszcze jest tak nie wyodrębniona, ale Konstytucja 3 maja na to też położy duży nacisk.
Bardzo panu dziękuję, a tym, jak powstawała Konstytucja 3 maja i w jaki sposób doszło do jej uchwalenia, zajmiemy się w następnym odcinku.